Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Chrzest włącza radykalnie w miłość Chrystusa, przypomina papież w orędziu na Wielki Post.
Rada Episkopatów Wspólnoty Europejskiej zachęca Unię do śmielszych działań na rzecz ochrony prześladowanych chrześcijan.
22 lutego witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Chrzest stanowi temat tegorocznego papieskiego orędzia na Wielki Post, zaprezentowanego dziś w Watykanie. Benedykt XVI wskazuje na znaczenie tego sakramentu dla naszego życia. Chrzest nie jest rytem z przeszłości, pisze papież. Jest spotkaniem z Chrystusem, które kształtuje całe istnienie ochrzczonego. Daje mu życie Boże i wzywa go do szczerego nawrócenia.
Ojciec Święty zwraca uwagę na szczególny związek łączący chrzest z Wielkim Postem, jako czasem dobrym do przeżycia zbawiającej łaski. Podkreśla, że nasze zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa przez sakrament chrztu każdego dnia nas pobudza, by uwolnić nasze serca od ciężaru rzeczy materialnych, od egoistycznego przywiązania do ziemi, które nas zubaża i które przeszkadza nam być otwartymi na Boga i na bliźniego. Poprzez tradycyjne praktyki postu, jałmużny i modlitwy, wyrazy zaangażowania w nawrócenie, Wielki Post uczy żyć w świecie coraz bardziej radykalną miłością Chrystusa, przypomina Benedykt XVI.
Wielkopostne orędzie zaprezentował pochodzący z Gwinei kardynał Robert Sarach, który od października kieruje papieską radą Cor Unum. Przypomniał on, że głównym celem tej dykasterii jest szerzenie katechezy miłosierdzia oraz inicjatyw charytatywnych Ojca Świętego. Afrykański purpurat nawiązał do swoich pierwszych podróży, jakie odbył pełniąc tę funkcję. W listopadzie uczestniczył w rekolekcjach dla kierujących katolicką pracą charytatywną w Europie, które odbyły się w Częstochowie. W styczniu, w pierwszą rocznicę tragicznego trzęsienia ziemi, odwiedził Haiti, a przed tygodniem był w Afryce.
W Haiti, Sahelu, Ameryce Łacińskiej, na Karaibach, tak jak w każdym innym miejscu świata, gdzie trzeba konkretnego wsparcia, Kościół katolicki zawsze był w pierwszej linii pomocy zagrożonym. Ileż razy w przypadku katastrof słyszeliśmy apele Ojca Świętego o pomoc materialną ze strony wspólnoty kościelnej i międzynarodowej, bez różnic co do religii, ras czy przekonań politycznych. Tylko dla Haiti papież ofiarował ponad 2 miliony dolarów. Można by to wprawdzie uznać za krople w morzu w porównaniu z ogromnymi potrzebami związanymi z niezbędną dla tego zniszczonego kraju odbudową. Jednak jakżeż ważne jest dla naszych cierpiących sióstr i braci wiedzieć, że papież jest blisko nich. I nie można zapominać naprawdę znaczącej odpowiedzi na potrzeby ubogich, dawanej od wieków przez katolickie organizacje charytatywne, wspólnoty zakonne, ruchy i niezliczone osoby indywidualne. W środowisku medialnym, które lubi mówić tylko o błędach popełnionych przez członków Kościoła, konieczne jest informować o konkretnym miłosierdziu Kościoła katolickiego.
Jak co roku przy prezentacji papieskiego orędzia wielkopostnego przedstawiono jedno z katolickich dzieł charytatywnych, tym razem hiszpańską organizację Manos Unidas, Połączone Ręce. Jak poinformowała jej przewodnicząca Miriam Garcia Abrisqueta, powstała ona po apelu o walkę z głodem w świecie, skierowanym pół wieku temu przez Światowy Związek Katolickich Organizacji Kobiecych. W odpowiedzi kobiety z Hiszpańskiej Akcji Katolickiej powołały do życia kampanię walki z głodem, z której wyrosła obecna organizacja Manos Unidas. Działają dziś w niej tysiące kobiet i mężczyzn, zawsze w jedności z Kościołem, w którym ona powstała i do którego przynależy.
Z biegiem czasu umacnialiśmy duchowość głęboko kościelną, gdyż pragniemy służyć Kościołowi. Chcemy nieść światu prawdę Chrystusa i Ewangelii poprzez misję, jaką Kościół w Hiszpanii nam powierzył. Sprzyjać pełnemu, autentycznemu rozwojowi ludów na drodze rozwoju, w łączności z tymi, którzy w ten czy inny sposób uczestniczą w naszej pracy, apostolstwie i służbie. W ten sposób ta hiszpańska organizacja kościelna mogła przyjść z pomocą ludziom z ponad 60 krajów poprzez około 25 tysięcy projektów rozwojowych. Chciałabym podkreślić, że tym, co umożliwia nam realizację tak licznych projektów w tylu krajach we współpracy z misjonarzami, lokalnymi Caritas, zakonami, organizacjami pozarządowymi, jest życie chrztem we wspólnotach chrześcijańskich. Nasza praca opiera się głównie na bezinteresownym wkładzie tysięcy wolontariuszy w delegacjach diecezjalnych oraz na niewielkich składkach wiernych w parafiach i szkołach całej Hiszpanii. Na niezliczonych małych gestach ludzi, którzy jak ewangeliczna wdowa, dając to niewiele, co mają, dają wszystko.
Gwałtowne trzęsienie ziemi, które nawiedziło Nową Zelandię i zabiło przynajmniej 65 osób, uszkodziło też budynki kościelne. Znacznych zniszczeń doznały katedry anglikańska i katolicka w Christchurch. Obie ponad stuletnie budowle uległy częściowemu zawaleniu. W tym drugim co do wielkości mieście kraju trwa akcja ratunkowa, bowiem wiele osób zostało uwięzionych pod zwałami gruzów. Kościelne instytucje apelują o modlitwę i pomoc dla ofiar kataklizmu.
Pozostają ogromne potrzeby. Pod tym hasłem w Popielec na rozpoczęcie Wielkiego Postu w katolickich parafiach całych Stanów Zjednoczonych odbędzie się doroczna kolekta na kościół w środkowo-wschodniej Europie. W specjalnym komunikacie episkopat USA zwraca uwagę, że diecezje na tych terenach i w azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego cierpią jeszcze na brak struktur, funduszy oraz odpowiednio przygotowanych duchownych i świeckich. Jako przykład szczególnie ciężkiej sytuacji wskazano Albanię, gdzie komuniści w walce z religią zrównali z ziemią lub zamienili na cele świeckie 95% wszelkich miejsc kultu. Pod koniec II wojny światowej było 300 albańskich księży katolickich, a po upadku komunizmu zostało ich tylko 30.
Jeden ze sposobów wspierania kościoła tych terenów to pomoc stypendialna. Biskupi USA przyznają takową tamtejszym księżom, seminarzystom, osobom zakonnym i świeckim studiującym na wyższych uczelniach. W Rzymie, Wiedniu, Waszyngtonie czy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na przykład w Międzynarodowym Instytucie Teologicznym w Traumau pod Wiedniem połowa studentów pochodzi ze środkowej i wschodniej Europy. Większość z nich to grekokatolicy, jak na przykład absolwent i obecny prefekt studiów tej uczelni, ksiądz Jurko Kolasa, który prowadzi też na ojczystej Ukrainie kursy przedmałżeńskie. Ich program cieszy się powodzeniem i jest już naśladowany w Austrii, a także w rumuńskim kościele grecko-katolickim. Pomoc nie ogranicza się tylko do stypendiów. Jak czytamy w komunikacie, fundusze z amerykańskiej kolekty pozwoliły m.in. na naprawę zepsutego ogrzewania w klasztorze klarysek kapucynek w Przasnyszu.
W ubiegłym roku, w oparciu o środki zebrane w USA na pomoc kościołowi w środkowo-wschodniej Europie, przyznano tamtejszym studentom 112 stypendiów. Ogółem z ubiegłorocznej kolekty sfinansowano ponad 300 projektów w 21 krajach tego regionu na sumę ponad 6 milionów dolarów.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W sprawie obrony prześladowanych chrześcijan Unia Europejska zrobiła krok w dobrym kierunku. Trzeba jednak, by w ślad za deklaracjami poszły też i czyny, które zapewnią chrześcijanom faktyczne poszanowanie ich praw. Czytamy w oświadczeniu Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Nawiązuje ono do wczorajszej deklaracji wydanej przez ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich. Potępione w niej zostały akty przemocy wymierzone przeciw chrześcijanom i ich miejscom kultu, pielgrzymom muzułmańskim oraz innym wspólnotom religijnym.
Komisja przypomina, że takiej deklaracji oczekiwano od szefów dyplomacji już w ubiegłym miesiącu, a wczorajsze porozumienie w tej sprawie jest konsekwencją protestów wystosowanych w międzyczasie przez wiele krajów Unii oraz członków Parlamentu Europejskiego. Ministrowie ponownie potwierdzili znaczenie wolności religijnej. Mamy nadzieję, że ich deklaracja przełoży się teraz na konkretne działania polityczne, czytamy w oświadczeniu unijnych episkopatów.
Warto dodać, że szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton potępiła wczoraj zabójstwo polskiego misjonarza w Tunezji, księdza Marka Rybińskiego. Przypomniała ona, że kraj ten zawsze uchodził za ziemię tolerancji religijnej. Niezbędne jest zatem wykrycie i osądzenie zabójców polskiego kapłana, podkreśliła Ashton. Dobrą konkluzją tych słów stała się informacja o ujęciu domniemanego sprawcy zbrodni. Jak poinformowało tunezyjskie MSW, jest nim 44-letni stolarz zatrudniony w tej samej szkole, w której pracował ksiądz Rybiński.
Kolejna pakistańska chrześcijanka została oskarżona o bluźnierstwo. Zarzucono jej użycie obraźliwych słów pod adresem islamu i Mahometa. W istocie poszło o kłótnię dotyczącą kwestii własności kawałka ziemi. Rozprawę sądową zaplanowano za 2 tygodnie. Kobieta mówi, że jest niewinna. 50-letnia Agnes Masih mieszka w chrześcijańskiej dzielnicy Faisalabadu. Proboszcz parafii Warispura podkreśla, że jest to kolejny przypadek załatwiania prywatnych porachunków, które na bazie niesprawiedliwej ustawy o bluźnierstwie przeobrażają się w atak na mniejszości religijne. Pomoc prawną zaoferował ubogiej kobiecie Kościół.
Ideę wielokulturowości lansowaną w zachodniej Europie skrytykował ksiądz Wsiewołod Czaplin. Politycy zachodni, według słów przewodniczącego Wydziału Patriarchatu Moskiewskiego do spraw kontaktów ze społeczeństwem, źle interpretują to pojęcie, pojmując je jako dążenie do stworzenia jednego, zunifikowanego typu człowieka, Europejczyka.
Mówiąc o wielokulturowości, nazywamy nią to, czym nie jest. Oznacza to doprowadzenie wszystkich do jednego systemu wartości, jednego wzorca życia, wcale niezgodnego z poglądami większości ludzi zamieszkujących świat. Mało tego, te jedynie słuszne wzorce są obowiązujące dla mniejszości ludzi, nawet jeżeli są to elity lub jakieś wpływowe części owego złotego miliarda, powiedział ksiądz Czaplin. Przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego podkreślił, że o krachu idei unifikacji, stworzenia jakiegoś jedynego modelu człowieka, mówili Angela Merkel, James Cameron i Nicolas Sarkozy. Stworzenie jedynego wszechczłowieka nie udało się Stanom Zjednoczonym ani Zjednoczonej Europie. Według Czaplina potrzebny jest tylko jeden model wielokulturowości, dopuszczający w jednej społeczności samorealizację różnych wzorców grup etnicznych i religijnych. Jako przykład wskazał na czasy Imperium Rosyjskiego, kiedy w jednym państwie znalazły się narody o całkiem różnych kulturach, jak Polska, Finlandia, obecne kraje Azji Środkowej i Północnego Kaukazu. Ksiądz Czaplin pominął fakt, że przytoczone jako przykład kraje i regiony nie weszły w skład Imperium Rosyjskiego dobrowolnie i jak tylko nadarzyła się okazja, szybko się od niego odłączyły. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Tak zwane małżeństwa homoseksualne są niezgodne z naturą człowieka, przypominają katoliccy biskupi Anglii i Walii. Arcybiskup Peter Smith, odpowiedzialny w episkopacie za kwestie społeczne, wydał oficjalne oświadczenie, w którym odnosi się do rządowych inicjatyw wychodzących naprzeciw oczekiwaniom środowisk gejowskich. Przewidują one całkowite zrównanie małżeństw i związków jednopłciowych. Zasadniczą nowością jest tu możliwość zawierania tych ostatnich w miejscach kultu oraz nazywanie ich małżeństwem. Arcybiskup Smith zapowiada, że Kościół katolicki będzie się temu stanowczo sprzeciwiać i nie podporządkuje się nowemu prawu. W naszych kościołach ślubów homoseksualnych nie będzie, konkluduje przedstawiciel brytyjskiego episkopatu, przypominając, że ani państwo, ani kościół nie mają władzy nad naturą człowieka.
Powodzenie reform gospodarczych na Kubie leży w interesie wszystkich obywateli. Jako Kościół chcemy włączyć się w dyskusję na ten temat, móc wyjaśnić, z czym się nie zgadzamy i co naszym zdaniem wymaga naprawy, oświadczył metropolita Hawany kardynał Jaime Ortega. W kubańskiej stolicy odbywa się 3-dniowe seminarium poświęcone relacjom państwo-kościół.
Na wyspie trwają przygotowania do kwietniowego zjazdu partii komunistycznej, który zadecyduje o przebiegu reform zaproponowanych przez brata dyktatora Raula Castro. Przewidują one zwolnienie z pracy 500 000 Kubańczyków, obniżenie świadczeń socjalnych oraz otwarcie gospodarki na sektor prywatny. Kościół na Kubie, który wcześniej wynegocjował zwolnienie części tamtejszych więźniów politycznych, ma teraz nadzieję, że uda się mu wpłynąć na przebieg reform. Ich powodzenie nie zależy tylko od władz, lecz od współpracy całego społeczeństwa, zaznaczył kardynał Ortega.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.